I oczywiście wszędzie tam, gdzie dociera sygnał Radia Wnet, można też kupić Kurier Wnet w każdym kiosku w Warszawie i okolicy. Tam jest dużo kuriera, więc na pewno dla nikogo nie zabraknie. A my przechodzimy już do poranka. Śledzimy od kilku dni podróż Donalda Trumpa po Azji. Teraz tą podróż będziemy podsumowywać. Przy telefonie pan dr Michał Lubina, politolog, Uniwersytet Jagielloński. Dzień dobry, panie doktorze.
Dzień dobry państwu.
No to ostatni przystanek Filipiny i rozmowa z panem prezydentem Filipin Rodrigo Duterte. Jak ta rozmowa przebiegła, jak to spotkanie, cały szczyt w Filipinach się odbył?
No, ogólnie cały szczyt jest wielkim sukcesem prezydenta Duterte. Podobnie jak kilku innych przywódców azjatyckich, którzy mają problemy wewnętrzne, dlatego że jakby zasadniczy styl uprawiania polityki w tej części świata, styl, który się potocznie nazywa stylem ASEANu, polega na tym, żeby prześlizgliwać się nad trudnymi sprawami i ich publicznie nie omawiać, nad trudnymi sprawami wewnętrznymi tych krajów. No i przykład Filipin jest tutaj dokładnie klasyczny dla tej postawy, ponieważ Duterte prowadzi bardzo kontrowersyjną politykę wewnętrzną, mówiąc dyplomatycznie, a mówiąc wprost, no, po prostu masowo morduje ludzi, których podejrzewa o posiadanie narkotyków, i jest to jakby stosowanie metod z lat 30., 40. XX wieku w Europie. No i to oczywiście powoduje sporą dozę krytyki na świecie. No ale właśnie, i tutaj mamy Trumpa, który zasadniczo zmienił amerykańskie podejście do tej sprawy. Dlatego że za czasów Obamy, kiedy jeszcze nie było to aż tak masowe, ale już Duterte jakby pokazywał, na co go stać albo na co go może być stać wówczas, Amerykanie bardzo silnie krytykowali Duterte z pozycji ideowych, demokratycznych, aksjologicznych, jakkolwiek byśmy to nazwali, ale właśnie z pozycji ideowych, a nie z pozycji polityki realnej. No i to spowodowało, że Duterte się mocno zdystansował od Amerykanów, zresztą tam mocno im odpyskowywał, obrażał Obamę i tak dalej. No i zbliżył się do Chin. W ogóle jakby polityka Duterte jest taką dość dramatyczną próbą równoważenia wpływów mocarstw na terenie Filipin, bo do tej pory Filipiny były jednak bardzo mocno proamerykańskie, a Duterte to zmienił na rzecz większego zbliżenia z Chinami, większego otwarcia na Japonię na przykład również. No więc ogólnie Duterte próbuje równoważyć te wektory w polityce zagranicznej Filipin. No a tutaj Amerykanie mocno go krytykowali. No i to go bardzo osłabiało. No i teraz przyjeżdża Trump i Trump go nie krytykuje. Trump się z nim uśmiecha, podobno sobie wspólnie bardzo dobrze porozmawiali, nawet Duterte mu śpiewał publicznie serenadę. Także ogólnie wielka miłość tych dwóch przywódców, którzy mają dość podobne zdanie, jeśli chodzi o kwestie ideowe. No więc jest to zasadnicza zmiana polityki amerykańskiej w tym sensie, że po prostu Waszyngton przestał zwracać uwagę na te kwestie ideowe i spojrzał na to biznesowo, politycznie, realpolitycznie. No i w efekcie to Duterte głównie na tym zyskuje, dlatego że tak na dobrą sprawę to wzmacnia jego pozycję wewnętrzną, ale też wzmacnia pozycję Filipin wobec Chin, bo tak na dobrą sprawę Chiny nie mają dobrej, z perspektywy Filipin, dobrej dla nich opcji, nie mają dobrego, nic im takiego dobrego nie oferują, a jest konflikt terytorialny między Filipinami a Chinami, także oparcie się Filipin na sojuszu z Amerykanami jest całkowicie logiczne, naturalne, odpowiada interesom tych krajów. No tylko problem polega na tym, że Duterte morduje w tysiącach, jeśli nie dziesiątkach tysięcy ludzi u siebie w domu. No i do tej pory to przeszkadzało Amerykanom, ale przestało im to przeszkadzać w tym momencie, co dobrze świadczy o tym, jakie są już realia na świecie, że już ta opcja demokratyczno-liberalna jest w dużym odwrocie i w efekcie. No po prostu już Amerykanie nie mogą sobie pozwolić na to, żeby uzależniać swoją politykę w Azji od przestrzegania praw człowieka czy zasad demokracji. To jest symptomatyczne dla tej wizyty Trumpa. Jakby Trump jest tutaj przykładem tego nowego podejścia Amerykanów, którzy pogodzili się z rzeczywistością i z tym, że już nie jest tak, jak było jeszcze lat 10 temu czy 15, że mogli dyktować warunki. Już nie mogą, bo już w Azji Wschodniej są mniej więcej na tym samym poziomie co Chiny. Także generalnie to ma swoje określenie. Konsekwencje konsekwencje również regionalne, globalne i ideowe.
To była długa wizyta Donalda Trumpa w Azji, najpierw Japonia, potem Chiny, Korea Południowa, Wietnam, na koniec oczywiście Filipiny. Jeżeli pan doktor miałby się pokusić o ocenę, czy ta duża wizyta, wiele spotkań Donalda Trumpa zmieniła układ sił w Azji Południowo-Wschodniej, czy też prezydent przyjechał, odleci, a sytuacja globalna, geopolityczna pozostanie bez zmian?
Znaczy moim zdaniem sam fakt, że on tam przyjechał na tak długo, pokazuje, jak ważna jest Azja dla Amerykanów. To jest najważniejszy obszar ich polityki zagranicznej, czy się nam to podoba, czy nie. I jakby z naszej perspektywy jest to tyle dobre, że to uświadamia wielu osobom, że tak naprawdę Pacyfik już się stał najważniejszym obszarem polityki światowej i gospodarki światowej. No i trzeba się z tym pogodzić, dostosować. No więc Amerykanie generalnie są skutecznie wypychani przez Chiny z tego obszaru. Amerykanie zawsze byli tutaj żandarmem, a Amerykanie dominowali poprzez swój system polityczny i gospodarczy nad tym regionem, a teraz ich hegemonia została zakwestionowana i w przypadku i sam Trump, że tak powiem, swoimi wcześniejszymi działaniami, wycofaniem się z porozumienia transpacyficznego również się przyczynił do tego, bo generalnie to był duży błąd i teraz on ten błąd naprawia, więc próbuje jakby przekonać partnerów lokalnych, że Ameryka wciąż tu jest z jednej strony, z drugiej strony próbuje jednak porozumieć się z Chinami i to, no zobaczymy na ile to wyjdzie, tak? Próbuje powstrzymać Koreę Północną przed dalszą eskalacją ich programu nuklearnego. Zobaczymy, jakie będą dalsze działania, bo wizyta generalnie marketingowo była skuteczna i bardzo się przydała Trumpowi. To z perspektywy Azjatów, to co powiedziałem na przykładzie Filipin, z ogólnej perspektywy azjatyckiej, ta zmiana podejścia Amerykanów, że już się nie czepiają o prawa człowieka, że o demokrację i inne sprawy jest bardzo mile widziana. To jest bardzo dobrze z perspektywy takich państw jak Filipiny, jak Tajlandia, jak Birma, jak Malezja, jak Indonezja. Także to jak najbardziej, to Wietnam, o tak, kolejny, o Chinach nie wspominając. Także to jest bardzo dobrze przyjęta zmiana postawy. Natomiast co realnego przyniesie ta wizyta i przy okazji inne wizyty, bo tam między innymi sekretarz Tillerson teraz będzie w Birmie, także to będą kontynuacja tych działań, no to czas pokaże. No, Amerykanie generalnie nie mogą sobie pozwolić na to, żeby zostać wypchnięci przez Chiny z tego regionu, a na razie są spychani. Czy ta wizyta to zatrzymała? Zobaczymy w ciągu najbliższych miesięcy.
Wizytę Donalda Trumpa w Azji komentował dla nas dr Michał Lubina, politolog, Uniwersytet Jagielloński. Dziękuję najmocniej, panie doktorze.
Dziękuję również.
Do usłyszenia. Wracamy do studia. Łukasz Jankowski, słuchają państwo Poranka Wnet na 878 FM w Warszawie i okolicach. Przechodzimy do spraw krajowych. W studiu pan redaktor Krzysztof Losz, dziennikarz związany z naszym dziennikiem. Dziennikarz naszego dziennika. Dzień dobry, panie redaktorze.
Dzień dobry.
No to przejdźmy do krajowego podwórka. Wczoraj wszyscy żyliśmy konferencją pani premier Beaty Szydło i pana prezesa Jarosława Kaczyńskiego. No i widmem rekonstrukcji rządu, widmem, które się po Polsce panoszy, ale nie chce się objawić.
No właśnie, bo najpierw rekonstrukcja miała być ogłoszona w okolicach 16 listopada, czyli drugiej rocznicy powstania rządu. Teraz jest mowa o przełomie listopada i grudnia i tak naprawdę no, można powiedzieć, że chyba nawet jeszcze politycy Zjednoczonej Prawicy nie wiedzą, jak ta rekonstrukcja będzie wyglądała, bo z takich nieoficjalnych informacji, jakie docierają do dziennikarzy, padają może nazwiska ministrów, może się powtarzają kilka nazwisk, prawda? Natomiast dalej jest pytanie, czy będzie nowy premier, czy prezes Kaczyński przejmie, można powiedzieć, już stery rządu, czy też zostanie pani premier Szydło. Po wczorajszej konferencji więcej było głosów za tym, że świadczy o tym, te pochwały, które spłynęły na premier Szydło ze strony prezesa, świadczą o tym, że pani premier zostanie.
Wcześniej wypowiedź marszałka Terleckiego dla Radia Kraków, który mówił, że pani premier na stanowisku zostanie. To jest tak, że no, jest szereg spekulacji i czy to nie jest tak, że media dają się łapać na haczyk koalicji rządzącej, że my komentujemy kolejne spekulacje, a a w tym czasem dzieje się wiele ważnych, istotnych wydarzeń, które nam, dziennikarzom, umykają.
Na pewno tak jest. To, można powiedzieć, taka gra między politykami a mediami, ona już jest od wielu lat obecna. Nasiliła się pewnie w sytuacji, kiedy zaczęły funkcjonować całodobowe stacje telewizyjne i radiowe, informacyjne, prawda? Internet zrobił też swoje, no, który musi mieć ciągle dostęp do informacji, a ponieważ sprawy personalne ludzi bardzo interesują, no to można powiedzieć, że no, ten serial się nakręca w sposób nadnaturalny.
Mówi się na giełdzie nazwisk, że pan minister Adamczyk, pan minister Waszykowski na pewno odejdą. Pana redaktora giełda jest podobna?
To znaczy, ona się trochę zmienia, bo rzeczywiście nazwisko ministra Adamczyka pojawia się w zasadzie od tej letniej konwencji w Przysusze, tak. Prawa i Sprawiedliwości. Nawet niektórzy politycy PiSu twierdzili, że to jakby ostrzeżenie, czy też ta krytyka ministra Adamczyka była podobna do tej, jaka spadła kilka miesięcy przed odwołaniem na ministra Szałamachę, więc jakby tutaj analogii szukano, prawda, że los ministra Adamczyka jest przesądzony. Bardziej w tej chwili, jak się rozmawia z niektórymi politykami PiSu, wskazują oni na to, że minister Adamczyk odejdzie ze względu na to, że może dojść do tej rekonstrukcji strukturalnej. To znaczy, że sprawy infrastruktury niewykluczone, że przejmie Ministerstwo Rozwoju, natomiast zostanie resort budownictwa, którego zadanie będzie realizacja programu 500+, no a ponieważ Mieszkanie Plus, ponieważ minister Adamczyk raczej zajmował się bardziej infrastrukturą niż budownictwem, więc pewnie będzie szukany nowy minister do budownictwa, ale to jest, mówię, jedna z teorii. Minister Waszczykowski też często powtarza na nazwisko, aczkolwiek też czasami słychać opinię, że jednak minister być może zostanie, a może odejdzie z rządu inny z ministrów. Tych nazwisk też kilka padało. Minister zdrowia często był też wymieniany w tym gronie. Natomiast wiadomo, no tak przynajmniej wynika z tych oficjalnych nawet wypowiedzi polityków Prawa i Sprawiedliwości i generalnie posłów Zjednoczonej Prawicy, senatorów, że ta rekonstrukcja nie będzie głęboka.
Jak na razie pan prezes Jarosław Kaczyński zapowiedział, że do rekonstrukcji personalnej i strukturalnej dojdzie prawdopodobnie w grudniu, więc mamy kolejne kilka dobrych tygodni na spekulacje i pytanie polityków, co się może zdarzyć. Przejdźmy do elementu, który stał się rysą między rządem a Solidarnością, czyli handel w niedzielę. W kilka dni temu przyszła informacja, że rząd zmienia swoje stanowisko, że idzie na rękę Solidarności, że chce wprowadzić całkowity zakaz handlu w niedzielę, czyli żeby wszystkie niedziele były wolne.
No, jest to ważne stanowisko, natomiast nie jest ono decydujące, bo w Polsce od 2015 roku mamy, że tak powiem, powrót do pewnego modelu, który jest naturalny w systemie demokracji parlamentarnej, czyli że to parlament kontroluje rząd, a nie odwrotnie, jak było za poprzedniej koalicji, w zasadzie przez to, że Donald Tusk był premierem, to w zasadzie narzucał swoją wolę posłom i senatorom. Więc ta decyzja rządu, opinie, czy minister, czy pani premier, czy wicepremiera Morawieckiego, one są bardzo ważne i mają na pewno znaczenie, natomiast no, dopóki klub parlamentarny PiS nie wypowie się, że to rozwiązanie popiera, to w zasadzie no, ja obawiam się, że zostanie ten wariant, który przyjęła Komisja Rodziny.
Pan redaktor z bliska przyglądał się pracom podkomisji, potem komisji, temu jak to stanowisko się ucierało. Pana zdaniem jest taka możliwość, żeby znaleźć kompromis? Przez chwilę pani minister Rafalska mówiła o możliwych trzech niedzielach, żeby pierwsza niedziela była handlowa, pozostałe trzy niedziele były wolne od handlu, wolne dla pracowników hiper i supermarketów. Zdaniem pana redaktora taka możliwość jest możliwa?
To znaczy, można sobie wyobrazić sytuację, że wprowadzamy na początku dwie niedziele handlowe w miesiącu, tak jak jest w tych poprawkach.
Drugą i czwartą.
Natomiast jednocześnie do ustawy wpisujemy, że za rok będą trzy niedziele, a za dwa lata wszystkie niedziele będą z ograniczeniami dla handlu, bo tak naprawdę trzeba mówić o tych ograniczeniach poważnych, dotykających głównie duże sklepy. I wtedy rzeczywiście byłaby to, myślę, że ustawa nawet i Solidarność by ją zaakceptowała, bo byłoby to jakieś kroki dojścia. W Polsce handel niedzielny, on jest pewnym przyzwyczajeniem od lat 90., bo przecież no ja pamiętam czasy PRL-u, gdzie były w niedzielę tylko czynne dyżurne sklepy i to przez kilka godzin w tygodniu, a w sobotę zamykały się w zasadzie o 14 wszystkie sklepy. I tak jest w wielu państwach na zachodzie, gdzie już po 14 żaden market nie jest otwarty, jakoś nikt z tego powodu nie cierpi głodu, a gospodarka się rozwija, więc to jest kwestia, tym bardziej bardziej, że mieliśmy, od jakiegoś czasu mamy kilkanaście niedziel świąt, dni świątecznych z zakazem handlu i też nie ma żadnej tragedii.
Z drugiej strony pan przewodniczący Piotr Duda mówi, że albo wszystko, albo nic. Określił ten projekt, który wyszedł spod komisji, z komisji, który jest w pracach komisji, jako już nie jego projekt, nie projekt społeczny, tylko projekt koalicji rządzącej. Więc tutaj widać, że no, Solidarność ma sztywne i jasne stanowisko, całkowity zakaz handlu, czyli wszystkie niedziele wolne.
No, trudno, żeby miała inne stanowisko, skoro przygotowała projekt ustawy właśnie w tym, idący w tym kierunku. I rzeczywiście ta poprawka, ona można powiedzieć, że no, zmieniła ten kształt tej ustawy w sposób znaczący, bo jest bardzo fundamentalna. No, jednak dwie, a nie cztery niedziele to jest różnica, czy pięć, no, to są miesiące, gdzie jest pięć niedziel handlowych. Więc tak naprawdę trudno było oczekiwać i jeżeli posłowie z prawicy oczekiwali, że Solidarność zgodzi się na taką zmianę, to się srodze pewnie zawiedli, tym bardziej, że ona nie była zgodniona ze związkiem, to trzeba przypomnieć. To nie było tak, że przedstawiciele komisji, na przykład poseł Śniadek usiadł z przedstawicielami Inicjatywy Ustawodawczej Obywatelskiej i Solidarnością i dyskutowali o tym. Nie, to była po prostu poprawka zgłoszona przez posłów i przeszła.
Zresztą przypomnijmy, że pan poseł Śniadek przecież jeszcze kilka lat temu był przewodniczącym Solidarności, dobrym, może nie kolegą, ale kolegą ze związku pana przewodniczącego Dudy, więc tym bardziej dziwi, że nie mogą się dogadać.
A być może nawet taki był zamysł, że tak powiem, taktyka polityczna PiSu, żeby to Janusz Śniadek firmował tę poprawkę, bo liczono, że może jako były szef Solidarności no, będzie mu łatwiej przekonać kolegów. No ale tutaj po prostu była, w grę wchodziły już interesy pracowników, związkowców i tu związek nie mógł ustąpić, tym bardziej, że tych rozmów nie było, więc trudno mówić rzeczywiście o kompromisie.
Przy okazji handlu w niedzielę pojawia się wątpliwość co do tych wyjątków, bo stacje benzynowe mają działać, sklepy na dworcach. No jest pytanie, czy na przykład wielkie centrum handlowe nie postawi sobie peronu po środku i nie uzna się za dworzec kolejowy, nie będzie dalej prowadzić handlu tak jak kiedyś.
No najłatwiej byłoby, i zresztą są stacje benzynowe przy niektórych centrach handlowych, supermarketach, więc może być tak, że na przykład powstanie spółka, która będzie właścicielem stacji i można powiedzieć będzie właścicielem całego terenu i podnajmowała to pod sklep. Ten projekt, który był obywatelski, on wprowadzał pewne ograniczenia powierzchniowe i był bardzo racjonalny, a tym bardziej, że na przykład już są miasta, gdzie przy dworcach są centra handlowe, Kraków czy inne, czy Katowice, prawda? Więc czy powiedzmy jeden z marketów, który został urządzony na dworcu centralnym w Warszawie, więc tak naprawdę to jest no, bardzo potężna furtka, która daje możliwość obchodzenia tej ustawy i ta liczba wyjątków właśnie, czy dodanie, dopisanie do projektu obywatelskiego kolejnych wyjątków spowodowało, że ustawa się mocno zagmatwała i dlatego też powstały wątpliwości prawne, czy jest zgodna z przepisami unijnymi. Czasami się zastanawiam, czy niecelowo ktoś te poprawki właśnie wprowadzał po to, żeby tę ustawę zablokować ze względu na konieczność notyfikacji w Brukseli.
No to ostatnie pytanie. Pana zdaniem ten projekt wejdzie w takim kształcie, jak jest obecnie, czy jednak rząd ugnie się pod naciskiem i Kościoła także, i Episkopatu, ale także przede wszystkim Solidarności i wprowadzi pełen zakaz handlu w niedzielę?
Myślę, że należałoby wrócić właśnie do tej koncepcji ograniczenia handlu w każdą niedzielę. Też są pewne wyjątki, bo niektóre niedziele byłyby handlowe. Dlatego, że no półśrodkami się nic nie osiągnie.
6 albo 8.
Tak, bo to byłoby przed świętami Bożego Narodzenia, Wielkiej Nocy i powiedzmy tam przy okazji różnych tam sezonowych wyprzedaży. Więc tak naprawdę ten projekt naprawdę nie był żadnym projektem restrykcyjnym, tym bardziej, że małe sklepy mogły być otwierane, więc mielibyśmy możliwość zrobienia zakupów potrzebnych, a ktoś zapomniał na przykład czegoś kupić w niedzielę, też mógłby to zrobić i był to bardzo racjonalny projekt. I szybko byśmy się przyzwyczaili do tego, że w niedzielę duże sklepy są zamknięte.
No to jeszcze podpytam o geografię rządu w takim wypadku. Wydaje się, że pani minister Rafalska jest za wszystkimi niedzielami wolnymi. Pani premier też się chyba ku temu skłania. Kto jest głównym hamulcowym? Pan premier Morawiecki?
Premier Morawiecki też mówił, że jemu nie przeszkadzałoby, gdyby były wszystkie niedziele handlowe zamknięte, bo to dla gospodarki nie miałoby znaczenia, patrzył z punktu widzenia gospodarki. Więc ja myślę bardziej myślę, że tutaj ta grupa, jest duża grupa posłów PiSu, którzy być może no, przejmują się akurat kontakt z osobami, z wyborcami, którzy chcieliby utrzymania handlowych tych niedziel, więc bardziej z tego względu na to patrzą. Natomiast w rządzie widać, że no ci przynajmniej najważniejsi ministrowie, prawda, wicepremier, pani premier, właśnie pani minister Rafalska, ze względu na resortowe zainteresowanie tymi sprawami, są za wszystkimi niedzielami w myśl projektu Solidarności, więc tak naprawdę tutaj no, kwestia jest, myślę, w przekonaniu większości posłów w Klubie Prawa i Sprawiedliwości.
Dziękuję najmocniej. Naszym gościem był redaktor Krzysztof Losz, dziennikarz naszego dziennika.
Dziękuję bardzo.
Dziękuję najmocniej.